Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Może jestem i wyrywny, ale z każdą minutą przybywa mi myśli. Im później tu wyjdę, tym trudniej będzie mi ogarnąć. Rozpoczęliśmy nabożeństwo pieśnią, która zawierała trzy prawdy. Mniej lub bardziej dla nas wygodne, ale prawdy, które nie mogą istnieć samodzielnie, nie mogą istnieć osobno. Zeszliśmy się tu, by Pana dziś czcić. Prawda. I dobrze, że mamy takie serca gorące i pragnące, by oddawać Bogu chwałę, nie tylko kiedy tu przychodzimy, ale i od rana, we wszystkich swoich westchnieniach, w tym, co nam w duszy gra, albo nas smuci, co przynosimy przed Boży tron, przed Boże oblicze. Ale jak chcemy Pana czcić? Pieśni, modlitwy? Druga prawda, by uczyć się żyć. Tak, musimy się uczyć żyć. Nikt z nas nie jest doskonały, sam z siebie, ze swojej mądrości, by nie musiał się uczyć żyć. Żyć takim życiem, które czci i chwali Pana i jest to widoczne. I ta trzecia prawda z tej krótkiej piosenki, z tej pieśni, coś cennego wziąć od Pana. Wiecie, w Jego słowie jest dużo cennych rzeczy i jestem coraz częściej zdziwiony. W wojsku to się mówiło, że młody zawsze zdziwiony, a w kościele mogę powiedzieć, że stary coraz częściej zdziwiony, że jeszcze Bóg mu tak wiele jest w stanie pokazać i odkryć. W wojsku, w pracy, gdziekolwiek można wpaść w rutynę, nauczyć się czegoś, obycia, fachu, zasad postępowania. A u Boga coraz więcej tej mądrości, którą możemy okazywać naszym życiem, takim życiem, by Pana czcić. Coś cennego wziąć od Niego, nauczyć się żyć i tym życiem Go czcić. Nie wargami, nie tylko sercem, które kocha i pragnie i chce, ale mu nie wychodzi, ale uczyć się żyć, nauczyć się i żyć i wielbić Pana. Zauważyłem dzisiaj taką prawidłowość. Już dawno ją zauważyłem. Dzisiaj po raz kolejny mnie to dotknęło, spotkało. Im więcej czasu przeznaczam na to, by przygotować się do usługi, do tego, czym się podzielić, tym mniej czasu na to potrzebuję. Gdybym sobie zostawił kwadrans przed nabożeństwem, byłbym ślepy i głuchy i mógłbym przewertować całą Biblię i nic by mnie nie dotknęło. Ale kiedy sobie przeznaczam kilka godzin na wyciszenie, na zostawienie wszystkich spraw, to nieraz wystarcza minuta, dwa i dotyka mnie to słowo, które czytam. Mogę się tym podzielić. To jest wspaniałe i cudowne, że Bóg tak błogosławi, wynagradza to, że my chcemy w Jego stronę wyjść. My zrobimy jeden krok, a On zrobi w naszą stronę tysiąc. My jedno słowo, jedną myśl, a On nam burzę myśli, burzę słów. Tak sobie myślę, że nie mieć się czym podzielić na nabożeństwie, to albo się nie wzięło Biblii do ręki, albo się wzięło w ostatniej chwili. Bo jeśli weźmiemy, zostawiwszy sprawy, a każdy z nas ma wiele różnych spraw i może powiedzieć, że nie ma czasu. Ale to tylko kwestia wyboru. Zostawić te inne sprawy, które mogą poczekać, a nabożeństwo jest dziś o 18:00. I czytam Słowo Boże. I Pan mnie tak dotknął. Proste słowa, ale takie słowa, które uczą nas żyć. Może nie same słowa. Te słowa tylko poruszają nasze serca i nasze sumienia do tego, jak żyjemy, a jak żyć powinniśmy, jak Bóg tego oczekuje. Mnie dzisiaj dotknął, ja przeczytam większy fragment Słowa Bożego. W domu mam inną Biblię, może nie tak pozaznaczoną jak ta, ale tutaj mam zaznaczony początek, później przerwa i znowu mam zaznaczony fragment. A dzisiaj z tej przerwy, której kiedyś pominąłem, nie dotykała mnie, a dziś mnie dotknęła, mocno mnie dotknęła. W jednej z klasycznych książek polskich, lektur, jest napisane, że było cymbalistów wielu, żaden nie odważył się grać przy Jankielu. Ja się dzisiaj odważę. Odważę się mówić o drzewach w obecności naszych wszystkich leśników. Chcę mówić o drzewach. Bo tak mnie dzisiaj Bóg dotknął. Przypomniało mi się takie powiedzenie, że drzewa umierają stojąc. Drzewa umierają po cichu. Nie widzimy, kiedy umierają. Po jakimś czasie patrzymy, a drzewo jest suche. Nie mówię, że jest to wtedy, kiedy mamy jedno drzewo na podwórku i w okolicy nie ma żadnego. Nie mówię, że o drzewach w sadzie, który ma ogrodnika i widzi, że coś się z tym drzewem dzieje, że nie wydaje owoców. Ale w parku wzdłuż dróg naszych rosną drzewa i czasami któryś z nich umiera. Nie widzimy tego. Po jakimś czasie dostrzeżemy, że drzewa umarło po cichu, stojąc. Nam się śmierć drzewa kojarzy z hałasem, z hukiem pił motorowych albo burzy, nawałnicy, kiedy trzaska z hukiem, staje się komuś zawadą albo wycina się las. Tak drzewa giną. Głośno, w hałasie, nagle, tragicznie. Ale te, które umierają, to przysłowie, to powiedzenie nie wzięło się przez niczego. Umierają stojąc. Kiedy nie patrzysz w górę, nie dostrzegasz tego. Kiedy patrzysz tylko pod nogi, tam gdzie idziesz, a później takie pytania może się rodzą. Kiedy to się mogło stać? Przeczytajmy naukę Bożą przy powieści Salomona, 24 rozdział. Ja przeczytam, bo tak nie pasuje mi przeczytać pół wersetu. Przeczytam fragment tego rozdziału od pierwszego wiersza, bo jest wiele nauk. Być może mnie dotknęła jedna z tych nauk, a kogoś poruszy inna. Nie zazdrości złym ludziom i nie pragnij ich towarzystwa, gdyż ich serce myśli o gwałcie, a ich wargi mówią o nieszczęściu. Dom buduje się mądrością, a umacnia się go roztropnością. I dzięki rozsądkowi napełnia się spichlerze wszelkimi cennymi i upragnionymi dobrami. Człowiek mądry więcej potrafi niż mocny, a mąż światły więcej niż silny. Gdyż pod roztropnym dowództwem możesz prowadzić wojnę, a zwycięstwo jest tam, gdzie jest wielu doradców. Mądrość jest dla kupca zbyt wzniosła. W sądzie nie otwiera on swoich ust. Kto myśli tylko o tym, jak źle czynić, tego nazywają wichrzycielem. Zamysł głupca jest grzechem, a szyderca jest ohydą dla ludzi. Gdy w dniu niedoli jesteś gnuśny, twoja siła zawodzi. Ratuj wydanych na śmierć, a tych, których się wiedzie na stracenie, zatrzymaj. Jeżeli mówisz, nie wiedzieliśmy, to ten, który bada serca, przejrzy to, a ten, który czuwa nad twoją duszą, wie o tym i odda każdemu według jego czynu. Synu mój, jedz miód, bo jest dobry. Słodki jest plaster miodu dla twojego podniebienia. Tym też jest wiedza i mądrość dla twojej duszy. Jeżeli ją znajdziesz, masz jeszcze przyszłość, a nadzieja twoja nie rozwieje się. Może do tego miejsca. Ten wiersz, który mnie dziś dotknął, to wiersz 12. Jeżeli mówisz, nie wiedzieliśmy, to ten, który bada serca, przejrzy to. To jest ten wiersz, który poruszył mnie do rozważań i drzewa. To taki przykład. Ale wiem, że chodzi o ludzi. Ludzi, którzy nas otaczają i nieraz nie chcemy wiedzieć. Nie wiemy, nie wiedzieliśmy o wielu rzeczach i nie będziemy wiedzieć. Dlatego, że zbyt wielu ludzi nas otacza i wiele jest spraw i nie jesteśmy w stanie ogarnąć wszystkiego. Ale Bóg wyposażył nas w coś takiego jak sumienie. I ten głos sumienia nieraz się w nas odzywa i czy nie gasimy tego głosu? Nikt nam nic nie powiedział. Może czasami trzeba się zapytać. Nie możemy pytać o wszystkich i o każdego dookoła, ale jeżeli gdzieś jakieś wątpliwości tlą się w naszych sercach, w naszych umysłach, może trzeba zapytać. Może się boimy, że trzeba będzie, usłyszymy odpowiedź, która spowoduje, że trzeba będzie sobie zadać w życiu trudu. Zająć się czymś. Czy nie zdarza się, że mówimy, kiedy coś się stanie? Kiedy wyprowadzą sąsiada w foliowym worku, który jest wysek przez miesiąc, na wiór, albo się rozpłynął i zaczął śmierdzić. Nie wiedzieliśmy. Wiecie, co samemu tak w codziennych przykładach, przypadkach ciężko jest podjąć decyzję, ale jeśli mamy jakąś wątpliwość, czyż nie można się nią podzielić, porozmawiać? Jeżeli mówisz, nie wiedzieliśmy, to ten, który bada serca, przejrzy to. Jeśli próbujemy uciekać przed jakąś odpowiedzialnością, mówimy, że jeśli ktoś jest w potrzebie, to powinien sam poprosić, to jest to prawdą. Ale to nie jest cała prawda, to nie jest prawda do końca, bo często narzucamy się z pomocą ludziom, którzy o nią nie proszą. Więc jaka jest prawda? Gdzie jest prawda? Może nie chcemy pewnych rzeczy wiedzieć, a inne zgłębiamy na siłę. Bardzo mnie to poruszyło. Może tylko mnie. Może dziś to jest dla mnie ten werset, który uzmysłowił, że często mówimy, że nie wiedzieliśmy o czymś. I mówimy prawdę, nie kłamiemy. Ale czy nasze serce kiedyś nie poruszało nas? Co się dzieje z kimś, gdzieś? Kogo dawno nie widzieliśmy? Albo kto się stał skryty, małomówny? Unika czegoś? Unika spotkań, unika rozmów? Wiele jest różnych opcji znikania człowieka z naszego życia. I jeśli tak jak drzewo padnie z hukiem albo zostanie wycięte, to wszystko jest jasne w tej samej chwili i minucie. Wszyscy widzą, słyszą, sprzątają. Ale kiedy drzewo umiera stojąc po cichu, możemy sobie zadać pytanie, dlaczego nie zauważyliśmy tego? Że ma coraz mniej liści, że nie ma liści, że kora odpada. Zeszliśmy się tu, by Pana czcić. Zeszliśmy się tu, by uczyć się żyć. Coś cennego wziąć od Niego. Weźmy. Amen.
Przedostatnia zwrotka mówiła, jeśli cierpisz tu z Chrystusem, będziesz uwielbiony z Nim. I jak to będzie z tym uwielbieniem? W czym? Jak to się będzie wyrażać? Będziesz uwielbiony z Nim. Na czym to będzie polegać? Coś z tego będziemy za chwilę czytać. Z Ewangelii Jana, 17 rozdział, chcę dokończyć tę myśl, którą miałem, ale nie na jedno kazanie. Z arcykapłańskiej modlitwy Jezusa, 17 rozdział Ewangelii Jana. I od 21 czytałem ostatnio do 20 wiersza. I mówiłem o tym, że nie jesteśmy z tego świata i że poświęceni jesteśmy w prawdzie Bożej, przez prawdę, przez Słowo Boże. Nasze poświęcenie jest związane ze Słowem Bożym, z posłuszeństwem. Kiedy wchodzimy w Boże Słowo, wchodzimy nie umysłem tylko, ale wchodzimy życiem naszym. Ono zmienia, po prostu pozwalamy, żeby ono zmieniało nasze życie i prowadzimy życie tak, jak Słowo Boże mówi. Jest to poświęcenie nasze. To jest taka tajemnica świętości. Jeśli ktoś marzy o świętości, o świętym życiu i myśli o tym, jak to by zdobyć tą świętość, to tutaj wyraźnie było powiedziane, wiele razy Pan Jezus o tym mówił, poświęcam w prawdzie, a prawdą jest Chrystus, jest Słowo Boże. I tak możemy dojść do tej świętości, o której mówi Bóg. A 21 wiersz do 26, tak do końca, tak, mówi tak. Aby wszyscy byli jedno, Jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś, a ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, i świat Cię nie poznał, lecz ja Cię poznałem i ci poznali, że Ty mnie posłałeś. I objawiłem im imię Twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była, a ja i ja w nich. Chociaż ta modlitwa była w wielkim, wielkim boju, w wielkim jakby cierpieniu duszy Chrystusa, nie było momentu takiego, tak ciężkiego w życiu Jezusa, jak czas tej modlitwy i czas, który zaraz bezpośrednio po niej nastał. Jest ona naprawdę pełna niezwykłych rzeczy, tak jakby Pan Jezus był w zachwyceniu, powiem, w siódmym niebie i mówił te rzeczy. Bo mówi o uświęceniu, o świętości, o poświęceniu ludu Bożego, mówi o objawieniu imienia Bożego, mówi o miłości, mówi o pokoju, mówi o jedności, mówi o chwale. Ten fragment z niego tak wyraźnie przebija się, niezwykła rzecz, że Pan Bóg daje nam dzięki Jezusowi, Jezus daje nam chwałę, Bożą chwałę. Jeśli cierpisz tu z Chrystusem, będziesz uwielbiony z Nim. To uwielbienie, to otrzymanie też jedną z odpowiedzi, powiem, jedną z części odpowiedzi, tak, na to, co to jest to uwielbienie. Pan Jezus mówi, a ja dałem im chwałę. Bożą chwałę. Aby wszyscy byli jedno, tak? Zacznijmy może od tego. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni w nas jedno byli. Aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. To są niezwykłe, powiem, to jest niezwykły poziom, bardzo wysoki poziom. Jezus odnosi naszą jedność, czy myśli o naszej jedności i porównuje to, czy bezpośrednio jakby wskazuje na Jego jedność z Ojcem. Aby byli jedno, jak ja i Ty jestem jedno. Wiemy, że jedność Jezusa i Ojca, Boga Ojca jest doskonała. Jest doskonała, jest idealna. Wzorzec. Doskonała. W pełni. I Pan Jezus mówi, modli się o to, aby wśród nas była taka sama jedność, jak Jego i Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy, Jezus mówił, tak? Jest to doskonała jedność, którą trudno znaleźć rozgraniczenie tej jedności. Gdzie się kończy Pan Jezus, gdzie zaczyna Bóg. Nikt tego nie zgłębił, bo nie jest w stanie zgłębić. Jest to tak ściśle zespojone. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Bracia i siostry, i Pan Jezus prosi, aby taka sama jedność zapanowała w naszym zborze. I w każdym innym oczywiście. Ale jak powiem, wśród dzieci Bożych pokiwacie głową. Piotruś tak często lubi nas łapać. Tak, pokiwa, jasne, jak kochamy taką. Nie, w naszym zborze, żeby była taka jedność. Najpierw w naszym zborze, a później niech będzie w całym Kościele. Ale powinno nas zainteresować najpierw tutaj, bo to jest na co dzień, nie? A później niech sobie rozciąga się to na Kościół w Polsce i na Kościół w Europie i na cały świat. Nie będziemy mówić o całym świecie, o jedności Kościoła na całym świecie, kiedy nie przypatrzymy się jedności wśród nas. Aby byli jedno. Najpierw musimy być jedno, aby później być jedno z Ojcem. Bo tak to jest napisane, to jest taka kolejność. Aby wszyscy byli jedno, to jest pierwsza rzecz, pierwsza kolejność. Aby wszyscy byli jedno, oni, apostołowie, uczniowie, tak? Ci, którzy uwierzą, my. To jest pierwszy warunek, abyśmy my byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. I aby oni w nas jedno byli. Rozumiemy? Tak? Najpierw jedność ma zapanować na tym poziomie, naszym, tu na tej ziemi, w naszej społeczności. A później jest to odskocznia do tego, żeby zapanowała jedność między nami a Ojcem. I wtedy świat pozna, że Bóg nas umiłował. To nie jest tak proste, wiecie, powiedzieć, Bóg nas miłuje. Bóg miłuje człowieka. Ileż to razy mówiliśmy, Bóg cię miłuje, Bóg miłuje grzeszników i nie dociera to, nie? Naprawdę. Przykładamy wiele, powiem, wagi do tego, żeby mówić ludziom, Bóg cię miłuje, Bóg nas miłuje, żeby świadczyć o tym, że Bóg nas miłuje. Przykładamy wagę do tego, by to powiedzieć, do słów, do zdania. Bóg cię miłuje, Bóg mnie miłuje, Bóg nas miłuje. Chwała Bogu, Bóg nas miłuje. A jest taki sposób biblijny, taki Boży sposób. Jezus nie za często mówił, albo bardzo rzadko mówił, a może tylko sporadycznie powiedział ludziom, Bóg was miłuje. Albo Bóg mnie miłuje. A świat poznał, że Bóg go miłuje. Dlatego, że on był jedno z Ojcem. I świat, chociaż nie rozumiał tego, nie znał, nie przyjął Jezusa jako Syna Bożego, nie przyjął go. Zrozumieli, że oni są jedno. Bo to jest niesamowite świadectwo. Kochani, to jest, wiecie, to jest, kiedy czytamy o pierwszych chrześcijanach, ten wiersz to zawsze takie westchnienie, jakieś takie, a u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza. I nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Jedno. Taki doskonały obraz. Jedno. Wiecie, Pan Jezus się modlił o to i gdyby patrzeć dzisiejszymi oczami na tą modlitwę, trzeba by powiedzieć, tego, to jest niemożliwe. Tyle mamy różnych ludzi. Ludzie tacy są pokręceni. Nawet w Kościele. Jeden tak, a drugi jest bardziej egoistyczny, a trzeci tam w ogóle jest, a trzeci stroni od tamtego i od wszystkich. Nie jest, to jest niemożliwe, żeby zapanowała taka jedność, ale mamy potwierdzenie, że modlitwa Pana Jezusa nie była modlitwą od taką zrobieniem dymu, że taka fajna jedność. Nie, taka stała się, taka była. Rozumiemy? Taka była. Wiecie, co nas hamuje? Wszystko mieli wspólne. Powiem wam, to nas hamuje. Mówimy, jest to niemożliwe. Hamuje nas najmniej, powiem, ważna rzecz. Jakbym wytrąca nas z równowagi, bo kiedy to czytamy, było jedno i teraz odnieść to do siebie. No zróbmy tak. Rozbija się nasze poznanie, czy rozbija się ta nasza idea na jednym. Oni mieli wszystko wspólne. Na najmniejszym, powiem wam. Naprawdę, na najmniejszym kamyczku. Bo to jest już najmniejszy kamyczek, to mieli wspólne. Bo zanim to jest powiedziane, to jest napisane i na to chcę zwrócić waszą uwagę. A u tych wszystkich wierzących było jedno serce. To jest ważne. Jedno serce i jedna dusza. Jak będzie jedno serce, jedna dusza, żaden problem, żeby wszystko mieli wspólne. Żaden problem, żebyś w razie potrzeby mógł oddać bez najmniejszej, z najmniejszego wahania, z żalu, nie wiem, bólu, wszystko. Najmniejszy problem. Problem w tym, żeby było jedno serce i jedna dusza. Jak to może być? Jak to się może stać? To jest trudność, wiecie. Nie to, że wszystko mieli wspólne. My najczęściej mówimy, no to jest takie niemożliwe, no bo jak to? No dzisiaj w tym, no jak to? Co, no jak? Co, mam swój dom całkiem i wszyscy, co wypłatę? No to co? No, o rodzinę nie dbać? No, nie wiem, różne. No różne są. No, i się biedzimy nad tym najmniej istotnym. Naprawdę, najmniej istotnym. Bo problem leży w tym, że nie ma jednego serca i jednej duszy. U wszystkich było jedno serce i jedna dusza. I teraz myślę tak, gdyby wybrać wśród nas kogoś na wzór, żeby mieć takie serce jak on i taką duszę, no i nie się wszyscy upodobnią do niego. Nie wiem, kogo byście wybrali. Podpowiadam wam, byście, żeby, nie może byście wybrali, tak? Ale byście powiedzieli, ktoś powiedział, nie, ten w sumie bliżej zna, powiedział, absolutnie, byle nie Waldka, nie? Może Mirka byśmy wybrali, tak? Ale rozumiem, że połowa Dalewa powie, nie, no, może byśmy kogoś jednak innego, kogo wybrać, żeby była na wzór. Wiecie, i żadnego z nas musimy mieć takie serce jak Jezus. Jego trzeba postawić. I taką duszę jak Jezus. Każdy z nas musi obrać, powiem to za wzór. Każdy z nas musi naśladować Pana Jezusa i tak blisko Niego stanąć i tak się z Nim zespolić, żeby mieć takie serce jak On. On potrafi złączyć, naprawdę. To jest bez skazy, wzorzec. Serce, jakie było, śpiewamy tą pieśń często, daj serce Jezu jak Twe. Daj serce jak Twe. Kochani, żeby wszystko było, żebyśmy byli jedno, musi zniknąć, jeśli nas jest, powiem, tutaj wierzących po chrzcie członków zboru 35, to musi zniknąć 35 serc, a pojawić się jedno serce. Musi zniknąć, naprawdę. Musi zniknąć, musi być, nie wiem, nie zasłonięta, zniszczona. Zniszczone 35 dusz, a pojawić się jedna dusza w 35 częściach. I jedno serce w 35 kawałkach, ale jedno serce Jezusowe i dusza Jezusowa. Musimy zniknąć, kochani, musi zniknąć moje serce i musi zniknąć moja dusza. I pojawić się jedna, bardzo trudne. To są szczyty duchowości, wiecie. Ale żeby to było, powiem, żeby Pan Bóg, żeby nam to jakby umożliwić, bo nie stawia nas przed takim niemożliwym do wykonania zadaniem. 20. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A ja dałem, słuchajcie tego słowa wyraźnie, a ja dałem im chwałę, którą mi dałeś. Ja dałem im chwałę, którą Ty mi dałeś. Niezwykłe. Nie inną chwałę. Taką chwałę, jaką Jezus otrzymał od Ojca, niebiańską, w 100%. Chwałę, której powiem, zazdroszczą aniołowie i archaniołowie. Chwałę, którą zazdrościliby, gdyby to było możliwe, ale chcieliby mieć. Archaniołowie i aniołowie nie mają. Syn ma wyjątkową chwałę, jedyną. Jezus mówi, tą chwałę, którą Ty mi dałeś, ja im dałem, ale po co? Aby byli jedno. Kochani, Jeśli trudno jest, powiem tak, jeśli myślisz, że trudno jest wyzbyć się swojego serca i wyzbyć się swojej duszy i zastąpić to sercem Jezusa i duszą Jezusa, no to prawdziwie trzeba zniszczyć swoje serce, powiem. Trzeba wsadzić go do ciemnicy, do więzienia, zamknąć na klucz i nigdy już nie wypuścić i duszę swoją i przeobleć się w Chrystusa. I to wiele kosztuje, wszystko. Jeśli myślisz, że to za wiele, to Pan Jezus daje ci chwałę, taką, jaką on od Ojca otrzymał. To jest niezwykłe. Niesamowite, jak Bóg... Ja myślę, że Bóg wiedział, że gdyby nie dał czegoś takiego wzniosłego, to nikt by nie poszedł na taki układ. Nikt by nie zgodził się, żeby zostawić swoje serce. Nikt by nie zgodził się, żeby zostawić swoją duszę. Nikt by nie zgodził się, żeby się zaprzeć samego siebie. Nikt by nie zgodził się, żeby wszystko mieć wspólne. Znosić to, zostawić, sprzedać i pieniądze zanieść do apostołów. Nikt by się nie zgodził. Oni byli tacy sami jak my. Skąpi, lubiący swoje, wygodni, jak my. Kochali to. Ale oni zobaczyli jedno i otrzymali, zobaczyli chwałę, którą Jezus im dał. Bracia i siostry, jak myślicie, co widział, co pozwoliło, no jak on miał na imię, Szczepanowi, bez skargi oddać swoje młode życie w straszny sposób, co pozwoliło. Widział chwałę Jezusa i wiedział, że to jest Jego chwała. Wiedział, że tam idzie. I mogli wszyscy płakać nad stratą Szczepana, ale on oddał swoje życie bez słowa skargi. Czy widzimy chwałę Jezusa? Czy otrzymaliśmy chwałę Jezusa? Czy ją przyjęliśmy, bracia i siostry? Chwała Jezusa, jeśli ją widzimy, jeśli jej doświadczamy, łatwo nam będzie zostawić swoje serce i swoją duszę. Zaprzeć się tego, a wybrać serce Jezusa i duszę Jezusa. I nie mieć swojego życia, ale mieć życie Chrystusowe. O tym też myślał Paweł, mówiąc, nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. On mógł tak powiedzieć, nie żyję już ja, bo swoje serce i swoją duszę zostawił, a przyoblekł się w Chrystusowe serce i Chrystusową duszę. Przyoblekł się w Chrystusa. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, i oglądali chwałę moją, którą mi dałeś. Gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy. Ojcze sprawiedliwy. A przecież Jezus był przed największą krzywdą, jaka go spotkała. Ale przecież Jezus był o krok, on już to czuł, on już to widział, że oto stanie się największa krzywda, jaka w dziejach świata się wydarzyła, bo sprawiedliwego uznano za i ogłoszono, że jest buntownikiem, kłamcą. Bo świętego na świętego pluto, szydzono z niego. Bo tego, który poniósł grzechy wszystkich, uznano, włożono w poczet grzeszników. Do przestępców był zaliczony. Największa krzywda stała u drzwi Chrystusa, Jego serca, Jego życia. A on mówi: Ojcze Sprawiedliwy. Jakie to piękne, jakie to piękne móc z serca powiedzieć: Boże, jesteś sprawiedliwy. Boże, wszystko, co czynisz, jest dobre. Jakie to piękne, kiedy przychodzą różne nawet strachy, bo Jezus był przestraszony. Trwoży się dusza moja we mnie, powiedział. Był w trwodze przed tym, co miało przyjść. I to w wielkiej trwodze, nie tylko w trwodze przed biczowaniem, przed śmianiem, naśmiewaniem i przed ukrzyżowaniem. To możemy trochę zrozumieć może, ale on był w trwodze przed tym, że miał wziąć całe winy świata na swoje barki, a Pan Bóg miał się od niego odwrócić. I tej drogi nie zrozumiemy, nawet w 5%. On był w trwodze, ale mógł powiedzieć: Ojcze Sprawiedliwy, bo Ojciec był sprawiedliwy i jest. Nasz Bóg jest sprawiedliwy. Jest sprawiedliwy. I skoro w Słowie Bożym napisał takie piękne, taką piękną przyszłość pokazał dla nas, Jezus mówi: chwałę, którą Ty mi dałeś, Ojcze, ja dałem im. I chcę, żeby byli tam, gdzie ja jestem. Chcę, żeby byli ze mną i oglądali moją chwałę. Niech Pan Bóg przez swojego Świętego Ducha otworzy nasze oczy na tą chwałę, której jesteśmy uczestnikami. Ja powiem, to jest zadatek, ta chwała to jest zadatek dla nas, abyśmy mogli przyjść do doskonałej jedności. To jest Chrystusowy zadatek. Wiecie, on tak jakby powiedział: idź do jedności, śmiało, ale tyle przeszkód, Panie Jezu, to jest niemożliwe. Tyle stracić, wszystko stracić. Jezus jakby dał zadatek, daje Ci zadatek, zobacz, daje Ci moją chwałę. Ja wiem, że każdy, kto by zobaczył tą chwałę Bożą Jezusa Chrystusa, na wszystko się zgodzi. Ale czemu mamy jej nie zobaczyć, skoro Jezus ją dał? Chciejmy, żeby Duch Święty otworzył nasze oczy. Na tą chwałę Jezusową. Naprawdę to życie z Panem jest takie głębokie, o wiele głębsze niż myślimy, niż doświadczyliśmy. O wiele głębsze jeszcze. Tu na tej ziemi o wiele więcej możesz przeżywać. O wiele więcej cudownych rzeczy możesz przeżywać jutro, pojutrze. Każdego dnia jestem głęboko przekonany, ile mi lat starczy, ile życia tutaj. Wiem, że będę bardziej kochał Jezusa i będę bardziej Nim zafascynowany. Im dalej, tym więcej. Jest. Nie stój na mieliźnie i myśl, że się wszystko już skończyło, a wszystko inne będzie w niebie. W niebie będzie do potęgi, do nieograniczonej potęgi. Jeszcze więcej tego, bo Bóg jest niesamowity, niezwykły. I szykuje to, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało i nawet na rozum ludzki nie wstąpiło. Ale już tutaj jest tyle pięknych rzeczy, no niezwykłych rzeczy. Niech Bóg przez Ducha Świętego otwiera nasze oczy na to. Amen.